Argentina.
Witajcie moi, a raczej nasi, drodzy kochani.
Ja myślę.
W najnowszej magii kina. Witają się z wami Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Powiedz mi, mój drogi Kamilu, czy ty w jakimkolwiek stopniu zajmujesz się sportem w swoim życiu?
Do mojej sylwetki pijesz, tak?
To tak.
Chcesz właśnie powiedzieć?
Tak.
Że ostatnio nie wyglądam najlepiej?
Nie,
dobrze
nie,
się odżywiam,
nie,
była zima.
Nie, powiem ci, że dzisiaj cię zobaczyłem, jak tak sobie wchodzisz do radia i to wyglądało tak, o, he's looking good.
Jasne.
Tak właśnie było.
No dobra, no nie będę się z tobą kłócił.
No okej, okay, no to powiedz mi, jakie masz połączenie z tym?
Ze sportem? Tak, lubię sport. Sport jest moją pasją, moim życiem. To chciałeś usłyszeć? Nie, chciałeś, żebym zrobił sobie autoreklamę, tak, że możecie mnie poczytać na portalu skrajnyNBA.com, który wraca do życia w końcówce fazy zasadniczej. Wracamy do regularnego pisania tekstu.
Tak, lepszych artykułów NBA nie znajdziecie. Przynajmniej nie po tej części internetu. Musielibyście sobie znaleźć coś innego. Dzisiaj dlatego zajmujemy się sportem. Dzisiaj taki ukłon do tego, ukłon do czegoś, co się z reguły z filmem aż tak za bardzo nie miesza, a przynajmniej nie w proporcjach, które dają nam specjalnie dobry film. Kamilu, mój drogi, dlaczego większość filmów związanych ze sportem to niezły kanał?
Wiedziałem, że zadasz mi to pytanie i wczoraj wieczorem siedziałem i z taką myślą, dlaczego tak się dzieje? No i mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale to czasem jest bzdura, bo filmy sportowe przeważnie oparte są na jakichś faktach historycznych, tak? Opierają się na jakichś rzeczywistych wydarzeniach sportowych, które wpisują się w taki nurt bardzo sztampowych scenariuszy. No, nie ma specjalnie możliwości ukazania wielu wątków. Tak, no bo niby możemy pokazać sportowca, który osiąga sukces i pokazać jego życie prywatne jednocześnie, ale to jest mało. Tutaj nie ma miejsca za bardzo na jakąś wielowątkowość, na pokazanie wielu aspektów. I te scenariusze przeważnie się powielają i są takie same, albo od zera do bohatera, albo w drugą stronę.
Czyli
historię underdogów.
Czyli największą bolączką jest to, że te wszystkie filmy mają ten sam zamysł.
I to bardzo ciekawe, że to wszystko wydaje się tak mało ciekawe, bo sport sam w sobie jest przewidywalny. Nie jest przewidywalny, ale kiedy przenieść go na ekran kinowy, staje się przewidywalny. To ciekawa zależność.
No, dlatego, że wszystko musi być właśnie z góry ustalone. Tak jakby często nie było. To jest najgorsza część sportu jednak.
No, tak. Jeśli jest wszystko zaplanowane, prawda? Wyreżyserowane, to wtedy jest tak średnio.
No tak. No to, nie, ale nie. Halo. To, czym ja się zajmuję, to nie do końca jest sport, chociaż to też. No dobra, skoro już był plak jednej osoby, to ja też mogę. Wy nie możecie poczytać na stronie mywrestling.com.pl, na których recenzuję gale wrestlingowe.
A i weźmy poprywać im sportową audycję. Po co my się filmami zajmujemy?
No bo uważamy, że jesteśmy gdzieś poziom wyżej.
Nad czym? Nad wrestlingiem? Na pewno.
Nad sportem. A, się zdenerwują. Trudno, co robić? Słuchaj, jakie masz dla nas dyscypliny sportowe przygotowane dzisiaj?
No koszykówkę mam trochę. Mówiłem, że koszykówki mam trochę tak...
A pamiętasz, jak mieliśmy tą dyskusję na temat tego, dlaczego kibice konkretnej dyscypliny
sportowej.
Są zawsze praktycznie gałganiarstwem straszne?
To była twoja teza, ja broniłem trochę interesów niektórych grup. Tak, bo uważaj, że stawiałem swój sport ponad wszystkimi innymi. Ja nie robię tego nigdy głośno.
Nie tylko. Problem jest taki też, że z reguły większość takich osób, które się głównie zajmuje sportem i interesuje się w tej kwestii też, że się no rzeczywiście tym jakoś dogłębniej zajmują, jakby oni uznają resztę mediów, resztę różnych zainteresowań za gorsze. Sport to
nie,
jest wtedy...
Nie spotkałem się
z uprawiasz tym. Sportu? Nie interesujesz się tym? Jesteś po prostu jakimś frajerem.
Ja się z tym nie spotkałem, to jest ciekawe, że ty o tym mówisz już drugi raz.
Ale nie, no drugi raz tak nie mówię na antenie, bardziej tylko przypominam tą naszą rozmowę wcześniej.
No tak. Bo słuchacze mogą jej nie pamiętać z jakichś powodów.
Tak, zdecydowanie, dlatego, bo była przeprowadzana, kiedy ja leżałem w wannie, a ty robiłeś cokolwiek. A teraz masz takie małe...
To nie mógł być przypadek.
Dobra, że czy masz... Już nam zajęło trochę czasu, żeby porozmawiać o tym. Czy masz jakiś taki może mały film z innej dyscypliny, o którym chciałbyś wspomnieć?
Tak, Regę na lodzie.
Czy to jest o bobsleistach?
To jest o bobsleistach z Jamajki.
Jak się nazywał ten ich zespół? Cool Runners, nie?
Nie pamiętam.
Ja też nie, bo
reprezentacja Jamajki, no.
Okej, okay, dobra, tak? Więc to jest taki...
To jest taki bardzo ciekawy kasus sportowców, którzy chcieli się wybić na niszowym sporcie u siebie. Bardzo chciałem przed tą audycją obejrzeć film o Eddie Edwardsie, czyli tym brytyjskim skoczku narciarskim, który... Mm-hmm.
Ja wiem.
No to też leży w kręgu moich zainteresowań, ale no nie zdążyłem tego obejrzeć, więc...
Okej, okay, no to ja w takim razie, żeby też wrzucić jakiś mały, szybko film, zanim przejdziemy do chwili przerwy muzycznej. Kino, połączenie kina sportowego z kinem typowo dziewczęcym. Oczywiście bardzo nie lubię klasyfikacji dziewczęca-chłopięca, tak jak już wcześniej mówiłem, ale bardziej chodzi mi o kino nastoletnie, które było jakoś tam skupione na tym. To jest film Podkręć piłkę jak Beckham. Czy Podkręć jak Beckham?
Victoria Beckham?
O... Spice Girls się rozpadł.
Podobno Ruda jadła za dużo czekoladek.
Historia opowiada o młodej hinduskiej dziewczynie żyjącej w Anglii, której pasją jest piłka nożna i która chce się w tym rozwijać,
tak,
ale jej rodzina ją blokuje. Tam jeszcze możemy spotkać młodziutką Keira Knightley i te dziewczyny zaczynają się trochę bić o trenera, bo są obie nim zainteresowane. To jest jeden z pierwszych sportowych filmów, takich, które pamiętam, i to był jeden z tych, które oglądałem jakoś z kuzynkami. Ja miałem same kuzynki, kuzynów nie miałem, więc raczej w moim otoczeniu dominowały aspekty dziewczęce.
Wszystko jasne.
Nie miał się praktycznie kto ze mną samochodzikami bawić. Ja wiem, to jest wszystko kompletnie jasne przez to. Ale zanim przejdziemy do konkretnych filmów, jak już by dłużej o nich pogadać, to myślę, że chwila przerwy muzycznej.
Okej. Wracamy z porcją filmów o tematyce sportowej. No i kim bym był, gdybym, mówiąc wcześniej o koszykówce, teraz o filmach, nie wspomniał o kosmicznym meczu?
Dobra, nie, jeszcze nie zacznę.
Zaczekamy, tak? Okej. Okay. Coś się dużo oszukiwać, film troszeczkę, brzydko powiem, jadący na sentymencie w tym momencie, tak? Bo to w żadnym wypadku nie jest jakiś rewelacyjny film. Umówmy się, jak jestem dużym fanem Looney Tunes i zawsze uważałem ich za jakichś takich prekursorów abstrakcyjnego humoru, tak? Tego, co teraz wydaje się bardzo ograne i oczywiste, ale oni to musieli wymyśleć, to wymagało naprawdę nie lada polotu i finezji. tak tutaj nie wygląda to najlepiej. No nie ma, te wszystkie wstawki komediowe są raczej oszczędne. Może w tym czasie nie były już tak innowacyjne, nie wiem.
Ale to był jeden z tych, no, nie nazwałbym ich unikatowymi, ale bardzo rzadkimi filmami, które łączyły animacje z żywymi aktorami.
To prawda.
To był...
Dziś wygląda to już dosyć archaicznie i śmiesznie. To,
ale ciekawie, ale dla mnie ma swój urok. Dla mnie ma swój urok. To był trend, który został, który przez jakiś czas się naprawdę rozwijał i tego trochę było. Było Who Framed Roger Rabbit. Ja nie pamiętam, czy o tym Kaczorze ten film nie miał również wstawek animowanych. To był dosyć ciekawy pomysł. I to dla mnie zawsze było interesujące, że udało im się to jakoś na tyle wpleść. Szczególnie mi się wydaje, że dużo bardziej interesujące jest, kiedy animowane postacie wchodzą do świata żywych, a nie kiedy ludzie ze świata żywych wchodzą w animowane. No bo tak, no to już wszystko można zrobić, tak?
To prawda. Nawet Michaela Jordana wyciągającego rękę na 4 metry nad obręczem. No, a nie, czekaj, to rzeczywiście się chciało.
To nawet za młodo nawet to było jakieś takie...
Nie, rzeczywiście. Są ludzie, którzy zajmują się tym kosmicznym meczem i potrafili zrobić boxscore ze statystykami, oglądając ten film.
Tak,
dokładny, to tak. Bardzo mnie interesuje. Co mi burzy obraz tego filmu, to że ja czytając trochę literatury filmowej, ale nie tylko filmowej i koszykarskiej, ale też takiej, można powiedzieć, bardziej jakiej? Nie wiem jakiej. Po prostu jakiejś literatury. Doszedłem do wniosku. Po prostu wiem, jakie były motywy stworzenia tego filmu. Ten film był największym w historii na tamten moment przedsięwzięciem reklamowym. To jest cały background tego filmu.
To dla Nike'a było, nie?
Dla Nike'a, dla Gatorade'a, dla McDonalda. Naprawdę dla... Nie powinniśmy mówić w ogóle tych filmów. Przecież o tym nie.
No dobra, no ale to rozmawiamy o filmie, nie? My nie reklamujemy. Odcinamy się kompletnie od tych firm, po prostu jesteśmy kompletnie neutralni
tak,
w stosunku
ale niektóre,
do nich.
Niektóre dialogi żywcem wyjęte z tego filmu brzmią jak slogany reklamowe, naprawdę. Tego można było nie zauważyć, będąc młodszym, oglądając ten film, ale...
No nie, to jeszcze pamiętam, o odzieży sportowej pamiętam.
Odzieży
chociaż
sportowej,
nie, rzeczywiście, napoje tak, napoje to... też, teraz sobie przypominam, jak zwróciłeś uwagę.
To w jaki sposób był ten film dystrybuowany, ta cała otoczka dystrybucji tego filmu w kinach, to wszystko było na wskroś marketingowe.
No ale
to
był Bill Murray z Billem Murrayem, nie może być.
Bill Murray był super, no i te wszystkie inne smaczki w tym filmie, występujący koszykarze, którzy byli topowi w tamtym okresie, tak, przecież koszykarze, którym skradziono talenty, przecież którym kosmici skradli talenty, no, Charles Barkley, Sean Bradley, tak, Maxi Box, kto tam był, Larry Johnson i ktoś jeszcze.
I widzicie, i to jest prawdziwy.
I Patrick Ewing.
To jest,
tak.
to jest
co ciekawe, ta piątka nie miałaby racji bytu na parkiecie razem, to jest jakaś bzdura, że oni ukradli akurat od nich talent wszystkich łącznie.
Że to był jakiś taki charytatywny.
Ale Larry Bird grający w golfa z Michaelem Jordanem.
Okej, okay. Skoro mieliśmy koszykówkę, to teraz przejdziemy do innej dyscypliny, również na wskroś amerykańskiej. Przechodzimy do futbolu amerykańskiego, do tego, co oni nazywają futbolem, nie tego naszego. Film pod tytułem Sezon rezerwowych, angielskie The Replacements.
Swoją drogą trochę ciekawsza odmiana futbolu niż ta europejska, jak dla mnie. W odbiorze na pewno.
No i jest to ciekawa propozycja, ale nie przychylę się do niej. Pamiętam, jak kiedyś dostałem grę NFL.
No one są świetne, chyba najlepsze gry sportowe.
Na PSP i ja kompletnie nie ogarniałem, nie wiedziałem nic o tym sporcie. Ale i próbowałem tak ogarnąć, co się dzieje.
Tak jest z każdym sportem, że kiedy nie wiemy, o co w nim chodzi, to on nas nie zainteresuje.
Tak, tak. To jest film, który od razu, znowu zaznaczam, tak jak Kamil powiedział, że nie jest arcydzieło, u mnie z pewnością to nie jest arcydzieło.
Czy tam grał Adam Sandler?
Nie. Główną rolę gra Keanu Reeves. Gra Keanu Reeves, ja go nawet lubię.
No, w sensie
to jest w porządku gość, jeśli chodzi o wszystkie wywiady i tym podobne. Filmy, no, różnie, nie bądźmy...
Ty byś lepiej pewnie zagrał, co?
Jak nie umiesz lepiej, to nie oceniaj. Nienawidzę tego straszliwie.
No, tragedia.
Obok niego film możemy zobaczyć również Gina Hackmana. Jona Favreau, który potem się wsławił robieniem Iron Manów albo graniem szefa. Mamy Risa Ifansa, którego ja bardzo lubię, nie wiem, czy kojarzysz tego aktora.
Nie.
On jest z Walii, czy ze Szkocji, czy skądś tam taki typowy. Pamiętasz Notting Hill?
No.
No to ten jego przygłupi kolega, ten to jest Riffy. Bardzo, bardzo, bardzo fajny facet. Troy Wynn był już, naprawdę sporo jest tego, sporo ciekawych postaci. Film opowiada o tym, że cała drużyna futbolu amerykańskiego idzie na strajk ze względu na zbyt niskie płace, więc właściciel nowemu, jakby poświęca zbudowanie drużyny nowemu trenerowi i ten trener zatrudnia jedną byłą gwiazdę, która kiedyś straszliwie nawaliła tak, że odeszła od sportu i ją gra Keanu Reeves i składają razem drużynę złożoną z... Znaczy składają Gene Hackman, a Keanu Reeves ją jakby składa w jedno, z ludzi teoretycznie aż tak z futbolem niezwiązanych. Mamy szalonego Marine, mamy dwóch ochroniarzy gwiazd filmowych, mamy zawodnika sumo.
Kojarzy mi się jakiś podobny film z The Rockiem, Dwayne'em Johnsonem, gdzie też był futbolistą jakimś rozgrywającym.
A to nie wiem. Znowu na wrestling, ale do wrestlingu jeszcze przyjdziemy. To jest jedna z takich komedii, takich typowych komedii sportowych właśnie, z czasem delikatnie pikantnym humorem, w sensie to nie jest jeden z tych familijnych filmów, to raczej z tych właśnie dorosłych, dla takich domorosłych fanów sportu, niespecjalnie fanów filmu,
Redneków,
tak?
O tak
bym to nazwał, że z przyjemnością przesiedzą, pośmieją się z tych żartów i zrobią cokolwiek innego i potem będą mówili, chłopaki, zaczyna taki śmieszny film o futbolu. Ja ze swojej strony myślę, że na jakiekolwiek takie leniwe popołudnia zdecydowanie polecam, a jedna ze scen, która mi się najbardziej w filmie wbiła do głowy, to scena, w której cała drużyna trafia do aresztu, zaczynają nucić pewną piosenkę i potem wszyscy razem tańczyć i śpiewać. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back. Wracamy po przerwie. Ja zostaję przy futbolu amerykańskim na poły. Mam tu film przy sobie, który jest bardzo często puszczany w naszej polskiej telewizji. Wykiwać klawisza.
Czy aby na pewno jest to polska telewizja?
Mamy film
dobra, wiem, o którą telewizję ci chodzi. To rzeczywiście, ta akurat jest polska telewizja.
Wykiwać klawisze z Adamem Sandlerem, naszym ukochanym.
Tak jest.
Wreszcie mówimy o jakimś filmie z nim.
Dlaczego on nie został w tym więzieniu?
To jest film, w którym tym razem znowu główna rola to jest rzeczywiście osoba, która potrafi grać w ten sport.
No i to jest rozgrywający, tak?
To jest rozgrywający, który trafia do więzienia za jazdę po pijanemu. I postanawia urządzić mecz, w którym w jego drużynie będą inni więźniowie i będą walczyli przeciwko bardzo nieprzyjemnym i niemiłym panom strażnikom.
Tak jest. To jest remake filmu europejskiego o piłce nożnej, tak?
Tak,
a to swoją drogą całkiem logiczne, że ten jedyny element, który rzeczywiście miał styczność z zawodowym futbolem, to jest ten quarterback, bo od niego rzeczywiście wymaga się najwięcej technicznych umiejętności.
Futbol, słówko w Europie i to tak jakby powiedzieli normalnie, ej, zróbmy film o futbolu, ale przecież oni zrobili w Europie, to jest swoje kopaniny, nie? A my zrobimy o tym.
W Stanach piłka nożna jest bardziej żeńskim sportem jednak.
O piłce nożnej jest to film brytyjski, mówisz kino europejskie, sprecyzuję, brytyjskie, tylko za główną rolę zamiast Adama Sandlera, więc raczej taki trochę pierdołowatej postaci. Tutaj mamy Winniego Jonesa, który jest zdecydowanie dalej od bycia jakąkolwiek formą pierdoły, a na przykład na bramce w tamtym filmie można było zobaczyć Jasona Stathama, ale Wykiwać klawisza miał naprawdę niezłą obsadę w kwestii tego, że mamy Chrisa Rocka, mamy Barta Reynoldsa, to jest coś. Jest Nelly, jest Michael Irvin, Terry Crews, mamy wrestlerów, Billa Goldberga, aktualnego mistrza WWE Universal Champion, mamy The Great Kalego, Kevina Nasha. Jeśli ktoś się trochę interesuje tymi kwestiami półsportowymi, półfilmowymi, to naprawdę widzi tu co chwilę jakieś nazwiska, twarze i jeszcze mu się sama twarz śmieje. Tak, jest to bardzo fajna sprawa. Jeśli to jest ten sam film tak naprawdę, co sezon rezerwowych w kwestii nastroju do oglądania. To jest kolejny film właśnie z nieprzyzwoitym humorem, z grupą facetów ekscentrycznych i pozdawaniem tym, że tak naprawdę w tych filmach każda osoba jest sprowadzona do jednej cechy.
Tak. Jednak jeśli mamy tak liczne drużyny futbolowe, to trudno
tutaj jeden nie lubi czerwonego, każdego. Jeden umie kopać, jeden ciągle pali, jeden się śmieje. No. A ja pamiętam, że tam w tym Wykiwać klawisza była taka drużyna zamiast cheerleaderek. Oni mieli facetów, którzy się przebierali za kobiety, wiecie, jak to w więzieniach są.
Ale ta wersja brytyjska była trochę dalsza od tego typu humoru, z tego co pamiętam.
Tak, ale ci powiem, że sprawdziłem, jak ten film odbierali krytycy.
Wykiwać klawisza
i Mecz ostatniej szansy. Tak. I one są na niemalże równym poziomie.
Okej.
Kwestii, nawet ci powiem, że krytycy lepiej Wykiwać klawisza przyjęli.
Okej.
No, to zaskoczenie. Może przez to, że Mecz ostatniej szansy nie jest tak napakowany znanymi nazwiskami.
Statham.
Bo tam właśnie Stathama, Jonesa, mamy Davida Kellego w roli Doka i to jest w sumie z takich poważniejszych, wydaje mi się, wszystko. Jason Fleming, nie wiem co specjalnie więcej.
Skoro ty wróciłeś z futbolem amerykańskim, to ja wrócę do nas z koszykówką. Nieprzypadkowo film Blue Chips, czyli w polskim tłumaczeniu Drużyna Asów. Nie? Może nie znam angielskiego, tak to mniej więcej wygląda. No i to znowu nie jest najlepszy film o koszykówce. Tak? No, jest wiele filmów o koszykówce, ale niewiele jest specjalnie dobrych. W kwestii filmowej to jest dobry film, jeśli chodzi o ukazanie raz, że realiów akademickiej koszykówki w Stanach Zjednoczonych. Dwa, że rzeczywiście oddaje w jakiś sposób grę na parkiecie, co też nie jest łatwe do uchwycenia kamerą. Jest polski film, który próbuje to zrobić. Czarodziej z Harlemu z roku 89.
No tak, już opowiadaliśmy.
Jego flagowe hasło, gdzie osoba z komisji sportowej rozstrzygając, czy George Washington, czyli taki amerykański koszykarz, może grać w stali tczew, mówi zgodnie z przepisami, kto murzyna ma, u tego murzyn gra. Perełka można w całości obejrzeć na YouTubie, naprawdę.
Och, te piękne czasy, nie wracajcie, proszę, ale rozmawiajcie nas.
Ne vrati. Ale a propos drużyny Asów, tutaj z kolei znowu w obsadzie możemy zobaczyć po prostu koszykarski panteon osoby, nie tylko koszykarze, ale osoby związane z koszykówką. W głównych rolach Shaquille O'Neal, który przecież wcielał się wielokrotnie w różne role filmowe, między innymi w Czarodzieja Kazama,
Mario, przypomniałeś mi ten film, jak go rzeczywiście za młodo no obejrzałem normalnie od początku do końca, ale ja chyba czyściłem kurze wtedy, wiesz, jakoś tak mi się kojarzy. Ja mam takie małe wstawki w głowie.
Okej, okay, no dobrze, że nie są większe, na przykład takie jak Shaquille O'Neal, nie mają 216 centymetrów.
A powiem ci ciekawostkę, Shaquille O'Neal miał walczyć na najbliższej WrestleManii.
Jednak
i
nie?
Się okazało, że tak mu forma spadła, że...
Że wielką świnią teraz. On ja wiem, tak że on, spasł.
Ja wiem, że no właśnie ale jest ostatnio, wielką świnią i już się nie może się, ruszać praktycznie.
No, chociaż jakiś czas temu, jak zakładał się z Charlesem Barkleyem, czy da z góry, to dał z góry i Barkley musiał tam robić jakieś głupie rzeczy, bo przegrał zakład. W każdym razie razem z nim Penny Hardaway, z którym nomen omen później grali w jednym drużynie w Orlando Magic. To jestem ciekaw, czy ten plan filmowy miał jakiś wpływ na to, że oni chcieli się ze sobą spotkać w jednej drużynie.
Po części bardziej ta audycja wychodzi na takie wymienianie się pomiędzy nami ciekawostkami z naszego kręgu zainteresowania.
To źle?
Nie, absolutnie. Trochę autentyczności. Poznajecie nas od innej strony. Też.
Tak. Jako Larry Bird wystąpił Larry Bird, niezastąpiony Larry Bird, ale Bobby Knight, Bob Cousy, cała plejada osób związanych z koszykówką na różne sposoby. Osoby. Film traktuje o kulisach koszykówki akademickiej, które były nie lada problemem chciałem powiedzieć w pewnych czasach, ale to wciąż jest problem występujący, tylko może trochę zamiatany pod dywan. Otóż gracze akademicy, którzy są nieraz jeszcze większymi gwiazdami niż gracze zawodowi, zwłaszcza w czasach minionych, tak się działo w latach 60., 70., to koszykówka uniwersytecka była dużo ważniejsza niż ta zawodowa, tak samo jak było z boksem na przykład. Oni nie mogą przyjmować żadnej gratyfikacji, oni nie mogą zarabiać na tym, bo to jest sport akademicki, tak? Jednak działo się zupełnie inaczej. Przyjmowali oni niemałe sumy pod stołem, przyjmował ich dany uniwersytet w zamian za obietnicę dostatniego życia ich biednej rodziny, bo to byli ludzie często wywodzący się z biednych rodzin. Oni często ulegali temu, co nie było zgodne z prawem i świetnie ten film porusza tą kwestię. Jest też taki nowszy film, ale właśnie o futbolu amerykańskim poruszającym podobny problem, ale ja zapomniałem tytuł.
Ten, w którym gra Sandra Bullock główną rolę, o tym mówisz?
Chyba tak.
Co jest taki olbrzymi czarny chłopak, który też wywodził się z takiego biednego...
Nie, o tym myślimy.
Ajej, chyba starałem się, ale jednak nie trafiliśmy.
Jakkolwiek, to też nie jest najlepszy film. Jakkolwiek można mówić o tym, że Shaquille O'Neal ma jakieś talenty komediowe, jest showmanem, to nie jest aktorem filmowym. Tak samo Penny Hardaway, który spróbował raz zagrać i no cóż. Główny bohater, który jest trenerem grany przez Nicka Nolta, próbuje przezwyciężać te wszystkie sytuacje niezgodne z prawem, próbuje wygrywać w sposób zgodny z zasadami, jednak jak dobrze wiemy, to nie zawsze jest możliwe.
Czy masz do zaprezentowania jakiś ciekawy motyw muzyczny?
Z tego filmu? Chyba nie.
No to jakikolwiek.
To wrócimy do kosmicznego meczu i do składanki kilku hip-hopowych wykonawców, którzy wcielili się w drużynę Monstars i wykonali utwór Hit 'Em High. Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Take over the whole world is my goal. With my unstoppable crew taking all control. You can't get none of this. We're running this. Well, take up Earthshaker, 3-point gunning this. Get out the lane, I'm coming through. And if you don't wanna move, I'm coming right through you. It's like inch by inch and step by step, I'm closing in on your position. And instruction is my mission. No, 8 is not enough. The whole squad better duck. It's like switch when I bust. Now your whole crew is dust. Coming through my area, I'ma have to bury you. The real screen team on your screen scene. It's like showdown in the Rango. Tell me who won the tango. We're together, which got the neighborhood super hero. Seconds to score to win the game. Came to bring the ultimate pain up on the brain. Untamed. You will like it when I change. And you a type strange. Make low maniacal. Monster in the game. And I got my eye on you.
dead shot aim as free throws keep coming down like rain. You feeling me? I'm feeling you. The monster bang. I'm telling you. Pass me the rock. Now I'm headed to the basket. Get up on my way is what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct. You better ask it. Don't get no better than this. You catch my drift. You get stripped by ball handlers ruled by swag hammer. Danger. You dealing with official hoop banging with hang time like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Dr. Monster Funk? Lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. A rugged paw, my monsters is getting money. With clicks, get the bugging, I'm snatching up their bunnies. Every step I take shakes the ground. I make you break your ankle, son, shake you down. This is my planet, about business, the best that ever done it. Can I get a witness? A cumulus cloud bring darkness up above. You in it for the money or in it for the love, MJ? 23 ways to make a pay. Lounging in the mothership back around my way. A 28 light years old. If the refs get political, dribble like Bob Dole. Am I getting lyrical? Daddy, I think so. Monster dropping flavor fluid, so pretty slow.
Przeszliśmy z twojej pasji na coś, co mnie specjalnie nie dotyczy jako futbol, jako dzieciaka. Przeszliśmy potem do znowu do twojej pasji i teraz wracamy do mojej. Teraz przejdziemy do wrestlingu, który nadal w naszej polskiej świadomości jest raczej kojarzony. No jest to niby typowo amerykańska ograniczona rozrywka dla przygłupów.
Znaczy, okej, okay, mówisz niby, ale to nie jest niby amerykańskie, to jest na wskroś amerykańskie.
To jest oczywiście na wskroś amerykańskie, na wskroś rozrywka. Nie chciałbym tego specjalnie, nie chciałbym nikogo tiltować używaniem miana sport. No bo jeśli cokolwiek ma w sobie scenariusz, no to
no bo sportem, to nie ma w sobie znamion rywalizacji. O to
sportem
chodzi,
tak? Nie jest, tak. Dlatego nazwa WWE ma w sobie entertainment na końcu. Chodzi o rozrywkę. Dla kogoś, kto nie wie, wrestling to są scenariuszowane walki połączone...
Jak to scenariuszowane?
Scenariuszowane.
Jak mogłeś mi to zrobić?
Scenariuszowane połączone ze sobą fabułą. Każda...
A Święty Mikołaj?
Każda linia ma fabułę, swoją oczywiście osobną, która jest tworzona zarówno przez materiały dodatkowe, które są nagrywane poza ringiem, jak i gdziekolwiek indziej, i przez to, co się dzieją w ringu w trakcie gal. W jaki sposób scenariuszowane? Mi to najlepiej ktoś kiedyś powiedział, najlepiej przyrówno to do jazzu. Są elementy, które muszą się zawrzeć w danej walce, jakby jest rozpisane, że to musi tam być i basta, a reszta to jest kompletna improwizacja i robisz co chcesz. Więc dobrego wrestlera cechuje to, że jest po prostu przyjemnie go oglądać, tak? Nie wprawia cię w nudę. Ale już tam się nie rozwijając na tym, krótkie przedstawienie. Film, który chciałbym wam przedstawić, to jest Nacho Libre. Film, który jest troszeczkę przejściem w inne miejsce. Mówiliśmy o rozrywce na wskroś amerykańskiej, ale trzeba przyznać, że bardziej charakterystyczną w pewnym momencie formą było to w Meksyku. Meksyku. W Meksyku, w którym istniał olbrzymi kult całego tego sportu, istniało olbrzymie rozkochanie społeczne w idei luchadora, czyli właśnie tego meksykańskiego wrestlera, styl lucha, i to głównie, że większość z nich występowała w maskach. To byli ludzie, którzy nie ujawniali swojej tożsamości. I utrata maski na przykład to była jedna z największych obelg, jakie kiedykolwiek można było otrzymać. Główną rolę w tym filmie gra Jack Black, aktor typowo komediowy, muzyk również oczywiście.
Też typowo komediowy muzyk?
Nie. Też typowo komediowy muzyk, ja go bardzo lubię, naprawdę rozumiem przaśność, prymitywność, części humoru, nawet kloaczność, ale i tak jakoś on jest to w stanie sprzedać na tyle, że mnie to zwyczajnie bawi. On gra mnicha, który się zawsze tą formą rozrywki fascynował i próbuje on zaistnieć na miejscowym ringu, zarówno żeby zdobyć pieniądze, sławę, jak i serce pewnej zakonnicy.
Klasyka.
To jest takie... Z tym sercem, no to takie połowicznie, ale oczywiście jakoś to tam się wszystko wplata. Kolejna komedia, tym razem inna forma humoru, może nie chodzi o sam typ amerykański, bo amerykańska nadal jest, ale bardziej kojarząca się z samym Jackiem Blackiem i jego formą aktorstwa i tym, jak się zachowuje. Jak dla mnie, naprawdę można spędzić przyjemne półtorej godziny, może i dwie, musiałbym zobaczyć, a nawet zobaczę. Dokładnie półtorej godziny z życia wychodzi, a jeśli chodzi o przerwę muzyczną, no to ja myślę, że no przydałoby się zaprezentować coś od Jacka Blacka.
Okej.
Okay. No i to jest jego zespół Tenacious D.
This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,
play the best song in the world, or I'll eat yourself.
Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one. Destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpy tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. Rock. Oh, 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 oh. This is not the greatest song in the world, no. This is just a tribute. Couldn't remember. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop.
wracamy po przerwie muzycznej. Wracam nietypowo z filmem o koszykówce tym razem. I to jest zaskoczenie, bo to jest dobry film o koszykówce. Wow, to się nie zdarza często, ale uznawany jest za najlepszy film traktujący stricte o koszykówce, nie z wątkami koszykarskimi, jak na przykład Przetrwać w Nowym Jorku z Leonardo DiCaprio, gdzie grał gdzieś na poziomie szkoły, a potem zupełnie nie było tego wątku koszykarskiego. Pojawił się tylko gdzieś tam w tle, tak? Ten film traktuje stricte o drużynie koszykarskiej. Jest to film oparty na faktach historycznych. W roku 1956 trener Norman Dale, grany tutaj przez Gene Hackmana, to jest naprawdę dobra rola.
A, znowu mamy Gene Hackmana, już przed chwilą był.
On chyba lubi te filmy sportowe, prawda?
A, tak wygląda takiego faceta, który się interesuje sportem.
Tak jest. Trafia do małego miasteczka w stanie Indiana, gdzie gra drużyna Hoosiers.
Tak, Hoosiers.
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 Tak, ich spuścizną są teraz zresztą Indiana Pacers.
Hoosiersy.
Hoosiersi, którzy grają w NBA przecież często właśnie w strojach z tamtej epoki, w strojach Hoosiersów, jakkolwiek. W każdym razie trafia do małej mieściny, gdzie, cóż, ukrywa trochę swoją kryminalną przeszłość, próbuje się zaszyć i tam rzeczywiście jest drużyna koszykówki, z tym, że bardzo słaba drużyna koszykówki, lokalna, można powiedzieć wioskowa, bo to jest bardzo mała prowincjonalna miejscowość, Indiana, powiedzmy gdzieś tam klimaty Amiszów, tak, tam nie ma Amiszów, ale takie, próbuję was wprowadzić w nastrój po prostu południowego stanu Indiana. No i on podejmuje się trenowania tej drużyny. Główna oś filmu, poskromienie charakterów tych chłopaków. Rzeczywiście, co jest mocną stroną tego filmu, dlaczego ten film rzeczywiście jest dobry, że pokazuje nam charaktery tych chłopaków, nakreśla ich osobowość w jakimś stopniu.
Nie, ja myślę, że to jest w każdym takim filmie, w którym chodzi o jakąś zbieraninę sportowych świrów.
Tak, tutaj mamy rzeczywiście dość mocne nakreślenie charakterów i sposób, w jaki ten trener próbuje tych chłopaków zmienić, nie tylko w kwestii, że tak powiem, stricte sportowej, koszykarskiej, ale zmienić ich życie w jakiś sposób, żeby coś osiągnęli, żeby zostali dobrymi ludźmi. W międzyczasie pojawiają się wątki osobiste trenera. Oni oczywiście dochodzą do finałów, tam walczą z najlepszą drużyną gdzieś tam swojego regionu. To jest wszystko dosyć oczywiste, tak? Ale ta sztampowa historia jest mocna przez to, że poza tymi wątkami koszykarskimi bardzo mocno są te wątki personalne, osobiste, te psychologiczne, można powiedzieć, tak? Swoją drogą jest tutaj bardzo dobrze oddana koszykówka lat 50., która była kompletnie innym sportem niż teraz. Zupełnie mniej atletycznym, mniej, można powiedzieć, że mniej było umiejętności, w tym wszystkim techniki. Ale jeśli obejrzy się mecze z tej epoki i obejrzy się sceny z tego filmu, to jest naprawdę dobrze oddany obraz koszykówki z amerykańskiej lat 50. Co ciekawe, drużyna ze stanu Indiana, czyli Hoosiers, to jest zbieranina białych chłopaków ze stanu Indiana, a wszystkie pozostałe drużyny, to takie, które trzeba pobić, które są o tyle lepsze, to są jednak czarni chłopcy z uniwersytetów dla czarnych chłopców. No, umówmy się, takie były czasy.
Takie były realia.
To był ten fenomen Hoosiers, że to była biała drużyna.
Ale film nie ma jakiegoś takiego specjalnego wydźwięku ci nad tamtymi, czy ma
nie,
jednak?
Nie. Raczej ucieka od tych wątków segregacji.
Pozostaje
rasowej.
To w świadomości widza, który zdaje sobie sprawę tak z tego, jest. Jak to rzeczywiście wtedy wyglądało.
Tak jest.
Czyli ten film, ale ten film ma nadal taki pozytywny ton jakby w sobie, czy jednak tu jest dużo więcej takiego...
Nie jest specjalnie gorzki, nie. Nie nazwałbym tego kinem familijnym, ale emocjonalnie kino raczej miałkie. Ono nie wzbudza większych emocji poza sportowymi.
Ale z tych trzech filmów, o których powiedziałeś...
No technicznie rzecz biorąc jest na pewno najlepszy. Na pewno.
A w kwestii tej emocji najbardziej...
Trudno powiedzieć o emocjach w kosmicznym meczu.
Ej, halo, można się pośmiać, można się
tak,
ucieszyć.
Tak, no jasne, drużyna asów też nie jest specjalnie emocjonalna. To nie są filmy emocjonalne wbrew pozorom, no. Skupiają się one na obrazie postaci, tak? I na opisywaniu wydarzeń, takie filmy deskrypcyjne, po prostu.
No tak, to prawda. Z NBA, z rugby, z piłką nożną jest ten problem, że tam niespecjalnie jakby to nie są sporty owiane tajemnicą. Tam nie ma specjalnie dużo, co można pokazać za kulisami. Jeśli coś jest rzeczywiście kontrowersyjnego, to jest w mojej opinii coś, z czego wszyscy sobie zdają sprawę, albo jest winą jednostki, a nie sportu. W stylu, że trener był po prostu psychopatą, a nie, że tak wygląda rzeczywistość w tym sporcie. Znaczy mam takie wrażenie, że te sporty są dużo bardziej popularne, otwarte. Może dlatego, że ci piłkarze jednak, czy ci sportowcy konkretnie są w miarę no transparentni. To, co pokazują na boisku, to są z reguły oni w dużej mierze.
Nie wiem, na ile to, co pokazują na boisku, może się przynosić na to, jakimi są ludźmi. Czasem różne. Na pewno tak, ale...
A czasem nie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Oczywiście. Skoro ostatni twój film również był o koszykówce, to ja już zostanę przy tym wrestlingu, niech ci będzie, i powiem o wrestlerze.
Powiedziałeś, jakby wyszło na moje w jakiś sposób.
No masz, no proszę, opowiem
ci. Dobra, dzięki.
Opowiem ci o wrestlerze, film Wrestler, który jest najpopularniejszym filmem o wrestlingu, mi się
bardzo
wydaje.
Bardzo dobrze oceniany swoją drogą.
Bardzo dobrze oceniany. Zarówno właśnie przez świat filmu, jak i przez świat wrestlingu. Chociaż o tym zaraz. To jest film opowiadający o historię właśnie wrestlera, który próbuje w jakiś sposób ogarnąć swoje życie, swoje zawodzące zdrowie, swoje pragnienie sławy. Próbuje się jakoś uczepić sukcesu, mimo że teoretycznie nie powinien już walczyć. Jego serce jest za słabe. I to wszystko
brzmiało pazetycznie. Tak jakby nie chodziło o to, że on ma problemy zdrowotne, nie. Tylko jakieś takie
nie,
emocjonalne rozterki, że on po prostu już za słabe serce ma na to.
Próbuje jakoś połączyć się ze swoją córką, w sensie
dogadać. To też zabrzmiało dosyć metafizycznie.
Plus ma romans z stripteaserką.
A nie, to zabrzmiało już bardzo przyziemnie.
Tak, to już zabrzmiało bardzo przyziemnie. Jest to film, który spróbował właśnie ten wrestling, który w przeciwieństwie do tych sportów, o których przed chwilą mówiliśmy, jest jednak elementem takim zamkniętym. To jest miejsce, w którym gramy, w którym jesteśmy aktorami, więc bądź co bądź, to środowisko chce jak najmniej pokazywać tego, co się dzieje rzeczywiście za kulisami.
I to dosyć zrozumiałe, żeby...
Jacy rzeczywiście są ludzie. To się w żargonie wrestlingowym nazywa kayfabe, czyli utrzymywanie jakby roli za wszelką cenę. Dlatego na przykład jedni są w tym lepsi, drudzy gorsi.
Jak to wygląda od takiej strony, nie wiem, wystąpień publicznych gdzieś tam
właśnie,
w mediach na przykład?
Właśnie, to jest różnie. Jedni w ogóle się tego nie trzymają, a jedni nie wychodzą z roli nigdy. Tak samo jest z aktorami, niektórzy pozostają method aktorami i przez cały czas na przykład kręcenia są cały czas w roli, nawet jak przychodzą do domu, bo byli tacy.
Johnny Depp, który zawsze jest Jackiem Sparrowem. Tak, budzi się w środku nocy, już od 10 lat jest Jackiem Sparrowem.
I tutaj też zdarza się tak, że rzeczywiście oni trzymają rolę, a czasem rzeczywiście dają sobie z tym spokój. I w przeciwieństwie do poprzednich filmów, o których mówiłem, to jest dramat. To jest poważny dramat, który traktuje o życiu człowieka. To, że jest wrestlerem, to jest tylko element
on
miłości.
On wciąż jest człowiekiem.
Do sportu. Tak, on jest mimo wszystko wciąż tym człowiekiem. Pokazuje, jakie wady ma scena niezależna, bo to się skupia na scenie niezależnej. Jak potrafi niszczyć człowieka, do jakiej rzeczy ludzie się posuwali dla sławy. Kiedyś, jeszcze parędziesiąt lat temu, ludzie robili nawet w tych głównych pokazywanych w telewizji federacjach rzeczy tak szalone i okrutne w stosunku do siebie czy do innych, że no ciężko tym pomyśleć. Dzisiaj ta forma rozrywki jest dużo lżejsza, bo i nasze morale się trochę uspokoiło. A w tym filmie jest też warte wiedzy, że rzeczywiście wielu autentycznych wrestlerów się tam pojawia, w szczególności takich, którzy jeszcze nie byli u sławy. Mamy na przykład Claudio Castagnoliego, który teraz jako Cesaro walczy w WWE i będzie na najważniejszej gali walczył o jeden z pasów drużynowych. Mamy Jay Lethala, który jest uznawany za jednego z najlepszych mistrzów Ring of Honor, a wtedy to byli ludzie jeszcze rzeczywiście, już tam mieli swoje jakieś imię, ale z reguły na scenie niezależnej i tego za wiele nie pokazywali, nie byli znani takiemu przeciętnemu amerykańskiemu widzowi, który sobie lubi odpalić raz na weekend to po prostu i zobaczyć. A, jeszcze nie poruszałem jednej rzeczy. Chodzi o sam odbiór środowiska wrestlingowego, dla którego ten film z jednej strony jest bardzo emocjonalnym i bardzo porządnym filmem, tak jak warsztatowo w większości przyznaję to, i było dużo głosów, że jest to jednak nowe olbrzymienie, że jest to zbyt czarny obraz. Że...
No ale wyolbrzymienie też jest środkiem artystycznym. Umówmy się, nie wszystko przedstawiane w skali 1:1 jest w stanie w odpowiedni sposób nakreślić jakiś problem. Czasem, żeby pokazać problem, żeby uświadomić go społeczeństwu, trzeba go wyolbrzymić, żeby został on w ogóle zauważony.
To prawda. Chociaż z drugiej strony jakby
tutaj
oni...
Tutaj jest taki kasus tego, przepraszam, że ci przerwę, że u mnie w domu zawsze oglądając ten serial gdzieś tam w telewizji, taki rodzinka.pl, że zawsze jest takie narzekanie, że o, te dzieciaki to się tak zachowują, że oni taki bajzel robią, że to jest tak przekoloryzowane. No ale to musi być tak zrobione, żebyśmy w ogóle to zauważyli, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to się dzieje.
tutaj bardziej z tym wyolbrzymieniem nie chodziło nawet o sam środek artystyczny, tylko to środowisko się bało, że jakby ta niewiedza nadal jest spora. Ten film próbuje coś przedstawić, ale jeśli jest przedstawione w taki sposób, a ludzie nie wiedzą, jak rzeczywiście jest, to tworzy im się fałszywy obraz.
Ale przecież oni sami próbują się zachować, więc...
No tak, no dobra, no ale to nie oni stworzyli ten film, więc jak już ktoś tworzy obraz tego, jacy są ci ludzie, no nie chcą być traktowani jako odrzutki społeczeństwa i ludzie, którzy za wszelką cenę, niszcząc wszystko na swojej drodze, są robić, żeby osiągnąć jakiś cel. O to im chodziło.
No dobrze, no.
A, widzisz. Tak, tak, taki jesteś pierwszy do oceniania. Taki jesteś pierwszy do oceniania. Wstydziłbyś się.
Nie znasz, nie oceniaj.
Nie znasz, nie oceniaj. Zaprezentowaliśmy wam dzisiaj parę elementów kina sportowego. Z reguły to jest albo kino familijne, albo komediowe.
Prawda.
My jednak tutaj postaraliśmy się jeszcze wrzucić po czymś troszeczkę bardziej poważnym i myślę, że jeśli tylko macie na to ochotę, to znajdziecie coś dla siebie. Pamiętajcie, sport jest strasznie ważny, ponabijaliśmy się trochę na początku
Sport to zdrowie, sport zawodowy to niezdrowie.
Zdecydowanie, sport to nigdy nie jest zdrowie, sport zawodowy. To jest zdrowy duch do pewnego momentu. Potem idzie tylko w dół, ale ja wam serdecznie wszystkim kibicuję w tym, żebyście się spełniali w jaki sposób tylko chcecie. Bawcie się dobrze i przy filmach, i przy kopaniu piłki. Żegnają się z wami na ten tydzień Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. Then you've seen me. Come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me, I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you seen me.